stycznia w 2016 ze źródeł z różnych projektów organizowanych przez firmy prywatne, jak i ze środków publicznych organizowanych przez instytucje publiczne. Zacznę od środków, od dotacji uzyskanych na ze środków prywatnych. Było to 5 projektów na łączną kwotę 167 300 zł. Znalazło się wśród nich podwórko Nivea, ścieżka zdrowia PZU, aktywne przejście PZU, Aviva, to dla mnie ważne, i świeć się z energo. Jak Państwo zwrócicie uwagę, zakres tych projektów jest bardzo różny. Tak? Czasami są to dofinansowanie jakichś przedsięwzięć, tak jak plac zabaw Nivea przy ulicy Sportowej. Czasami jest to pozyskanie pewnych środków trwałych, tak jak w przypadku projektu Świeć się z energią. Był to sprzęt energooszczędny dla jednej z naszych organizacji pozarządowych, więc również cel bardzo, bardzo szczytny. Natomiast, no właśnie, tak jak wspominam, formy są bardzo różne. W 2016 roku startowaliśmy do 4 projektów. Jak Państwo widzicie, udało się uzyskać 2 dotacje. Jedna to dofinansowanie z projektu Nestle Porusza Polskę, siłownia plenerowa na Zieleńcu, wartości 15 000 zł. Drugie, Aviva, to dla mnie ważne, czyli wykonanie kreatywnych sfer gier chodnikowych przy mareckich szkołach, wysokość dotacji 20 000, łącznie 35 000 zł. Tyle o środkach prywatnych. W tej tabeli z 2016 roku są jeszcze 2 inne projekty, podwórko Nivea i spółdzielnia pomysłów społecznych 2.0, ale akurat tu nie udało się uzyskać wsparcia. Przechodzimy do dotacji i środków trwałych w konkursach w ramach środków publicznych. Tak, najpierw za 2015 rok. Jest tego sporo, jak Państwo widzicie. Łączna kwota uzyskanych w 2015 roku pieniędzy zewnętrznych to jest 891 243 złote 22 grosze, więc blisko 900 tysięcy, tak, w przybliżeniu. I proszę też zwrócić uwagę, że to są bardzo różne przedsięwzięcia i na bardzo różne cele, tak, od dofinansowania dokumentów strategicznych, takich jak plan, program gospodarki niskoemisyjnej, który był finansowany ze środków zewnętrznych, po na przykład wsparcie w postaci zakupu sprzętu do Mareckiego Centrum Aktywności Cyfrowej, dotacja, to jest 4. pozycja, tak? Udało się uzyskać dotację w wysokości prawie 16 tysięcy zł. Z tej dotacji zakupiliśmy bardzo dobry sprzęt komputerowy, który służy do obsługi mieszkańców, między innymi w naszym nowym punkcie obsługi mieszkańca możecie Państwo ten sprzęt zobaczyć. Jest tutaj również zawarte wsparcie z tytułu tak zwanej schetynówki, tak, czyli środków pozyskanych na przebudowę ulicy Pomnikowej. Jest wymieniony cały szereg różnych projektów, które realizuje nasz Wydział Ochrony Środowiska. Różnego rodzaju, tak, od modernizacji rowów poprzez różnego rodzaju projekty i programy edukacyjne skierowane do młodzieży szkolnej. Wiele z nich cieszy się ogromnym powodzeniem i ogromnym zainteresowaniem. Myślę, że tutaj pan naczelnik będzie mógł jeszcze dodać parę słów, natomiast niektóre Państwo też znacie, choćby z takiego, z różnych wydarzeń miejskich, takich jak Mareckie Zwierzaki Śmieciaki, które, no, to jest jeden z, chyba z ciekawszych projektów, znaczy z ciekawszych w sensie, że bardzo dużym zainteresowaniem się cieszy i rzeczywiście pomysłowość dzieci tutaj i pewnie rodziców czasem nas zaskakuje i naprawdę to co można zrobić ze surowców wtórnych, to tylko dzieci mogą takie rzeczy wymyślać. Są to również konkursy plastyczne, tak jak Marki z Bliska, co kryje moja okolica, czy też projekt, duży projekt z Fundacją Sędzimira, realizowany jako ekomarki. Ten projekt prawie jest ukończony. została podobno tylko jedna inicjatywa, natomiast jak Państwo widzicie, było w tym projekcie 17 inicjatyw zgłoszonych przez naszych mieszkańców i w większości realizowanych przy ich udziale. Bardzo ciekawe przedsięwzięcie, które małymi krokami zostało też zrealizowane i widać je, tak? To są często takie bardzo małe inicjatywy, ale myślę, że o tyle cenne, że angażują społeczność lokalną i przekazują, znaczy pokazują po prostu konkretne korzyści dla tych najmniejszych społeczności. Wśród tych dofinansowań jest kolejny duży program usuwania wyrobów z azbestu. Również dofinansowanie uzyskane przez Wydział Ochrony Środowiska. W 2015 roku również nasza biblioteka startowała do projektu Kraszewski Komputery dla Bibliotek. Nie udało się tej dotacji uzyskać, natomiast no, istotne jest to, że biblioteka też czyni starania, aby pozyskiwać środki zewnętrzne. Przechodzimy do kolejnego roku, do roku 2016 i to jest kolejna strona naszej informacji. I tu Państwo macie przed sobą podzielone zadania, podzielone te wszystkie inicjatywy, które podzieliliśmy na te, które się zakończyły sukcesem i które, do których aplikowaliśmy i niestety dotacji nie udało się dotacji uzyskać. Proszę zwrócić uwagę, że to są różnego rodzaju przedsięwzięcia, tak? Przyczyny nie uzyskania dotacji są bardzo różne, tak? Czasami to nie była nasza inicjatywa, była to inicjatywa na przykład partnerska. Czasami nie wpisywaliśmy się stricte w cele konkursowe. Chodzi tu choćby o to, że czasami są postawione dość wysokie wymagania dotyczące osiągnięcia efektów albo na przykład odpowiednia liczba szkół, która determinuje możliwość otrzymania dotacji. W każdym razie no, ta suma kwot z wniosków, które startowaliśmy bez powodzenia, to jest 4,5 miliona, ale myślę, że jakby informacją kluczową, która jest w Państwa zainteresowaniu, to jest to, ile środków udało nam się pozyskać i to jest już kolejna strona. Proszę zerknąć na pozycję 2.2. Ja tylko powiem, że w podsumowaniu tej pozycji uzyskaliśmy dotację na blisko 19 milionów złotych, więc jest to konkretny pieniądz. I ponownie proszę prześledzić, że są to bardzo różne przedsięwzięcia. Tak, znów opracowanie lokalnego programu rewitalizacji gminy, system bliżej rynku pracy, system zintegrowany doradztwa edukacyjnego. Jest to jeden z projektów ZIT-owych, który omawialiśmy szczegółowo na jednej z komisji, również na sesji. Projekt partnerski realizowany razem z miastem stołecznym Warszawa. Rozbudowa ulicy Zagłoby Zygmuntowskiej, projekt dofinansowany ze Schetynówki z 2016. Jesteśmy w przededniu podpisania umowy. Bardzo duży projekt, który też udało się zrealizować dzięki partnerstwu z powiatem. Mamy nadzieję za chwilę przystąpić już do realizacji inwestycji. Kolejny bardzo duży projekt to jest rozwój sieci tras rowerowych, czyli tak zwanych ścieżek, które realizujemy w partnerstwie 4 gmin. Duża dotacja na blisko 33 miliony złotych. Znaczy dotacja jest na 23 miliony, projekt na 33 miliony złotych. Projekt podobny rozwoju sieci tras rowerowych z Warszawą, tak, w ramach ZIT-WOW, czyli to jest ta ścieżka wzdłuż ulicy Radzymińskiej, Piłsudskiego po naszej stronie, tak, czyli od węzła Marki do M1 w kierunku Warszawy. Dotacja na budowę parkingu w parku Jedź przy ulicach Dużej Sportowej. Również za chwilę będziemy już realizować inwestycje. Kolejna, tak o ścieżkach w partnerstwie już powiedziałam. Kolejny projekt oczyszczania wód deszczowych przy ulicy Grunwaldzkiej. To akurat jest pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Natomiast wojewódzkiego, przepraszam, Funduszu Ochrony Środowiska. Natomiast to, co jest istotne, że udzielona pożyczka podlega częściowemu umorzeniu i to umorzenie to jest blisko 30%, więc te pieniądze jakby wrócą do budżetu miasta. Macie Państwo wśród tego wykazu projekt Ośrodka Pomocy Społecznej, który również bardzo aktywnie ubiega się i skutecznie o środki zewnętrzne. Jest to projekt Rodzina, Relacja, Reintegracja na blisko 900 tysięcy złotych. Bardzo ciekawy projekt skierowany do rodzin z szerokim wachlarzem wsparcia, które oferuje Ośrodek Pomocy Społecznej, ale również tak no, specjalizujący nasz ośrodek w nowych formach pomocy osobom wykluczonym czy właśnie rodzinom. Na dziewiątej pozycji mamy już dotację uzyskaną przez Bibliotekę Publiczną Miasta Marki. Dotyczy zakupu nowości wydawniczych do bibliotek, 20 tysięcy złotych, więc też konkretny zastrzyk finansowy na zakup ciekawych pozycji. Kolejne pozycje to są środki i dotacje uzyskane przez Wydział Ochrony Środowiska, które są, tak jak wcześniej wspominałam, to są często takie projekty edukacyjne skierowane do promocji pewnych postaw tak społecznych właśnie, jako działanie segregowanie czy ekozdoba choinkowa. Również bardzo ciekawy projekt skierowany do naszych najmłodszych uczestników, cieszący się ogromnym zainteresowaniem. Ponownie jest tutaj wymieniony projekt dotyczący odbioru i nieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest oraz modernizacja rowu melioracyjnego. Na ostatniej pozycji mamy też bardzo ciekawy projekt realizowany aktualnie już przez Centrum Usług Wspólnych i Szkołę Podstawową nr 3 z programu Erasmus. Również ciekawa dotacja, ciekawe wsparcie, na którą udało się uzyskać ponad 50 tysięcy złotych. Łączna suma pozyskanych środków, tak jak wspomniałam na wstępie, ponad 18 725 tysięcy 592 zł 18 groszy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Rzeczywiście kwota pozyskanych dotacji imponująca. Dobrze, otwieram dyskusję. Czy ktoś by chciał zadać pytanie? Pani Naczelnik. Radny Szczepanowski, proszę.
Przepraszam, bo radny przeszkadza mi w zadawaniu pytań. Ściągając mikrofon, ale była mowa o jakoś tam było, o azbeście i przepraszam, przejeżdżałem tamtą łącznikiem. Czym jest pokryte budynek straży, znaczy wynajmujący tam użytkowany przez straż pożarną? Eternitem. No dlatego zapytałem, co nie, to jest, no jakoś, no to radny dec przeszkadza, po prostu mają. Rzeczywiście, czym jest pokryty, no bo jeżeli my wymagamy od naszych mieszkańców, żeby ten eternit ściągano, a raptem okazuje się na straży pożarnej, znaczy w budynku użytkowanym przez straż pożarną eternit leży. Bo tak przyjeżdżałem chyba tydzień temu, mówię, tak zwrócił uwagę, mówię, przecież to jest eternit.
Eternitem jest ten dach pokryty, ale czas jeszcze jest do 2032 na zlikwidowanie tego. Jeżeli do nas się zwróci OSP o dofinansowanie, pewnie takie dofinansowanie otrzyma.
Mogę, przepraszam.
Ja, tak, proszę.
Bo żądano nasz... Dlaczego tak głośno to... Żądamy od naszych mieszkańców, żebyśmy zdejmowali eternit, dofinansowujemy czy coś, a budynek tak naprawdę nasz miejski jest pozbawiony tego. Czyli nie
tylko ten budynek ma eternitem jest skryty. Budynki komunalne w części też są jeszcze przykryte. I jest to sukcesywnie ściągane przez... A to trzeba by się zapytać pana naczelnika Wydziału Zarządu Mieniem Komunalnym.
Dobrze, dziękuję. Przy okazji chciałam zapytać się, jak dużo mieszkańców zgłasza się w celu właśnie dofinansowania zdjęcia eternitu? Jest jakiś odzew?
No w ubiegłym roku usunęliśmy ponad 260 ton.
O, to jest.
Więc to był rekord na skalę powiatu bodaj w zasadzie.
I to jest dofinansowanie w jakiej wysokości?
100%. O. Człowiek nie płaci za to nic. My płacimy swoją część, WUFOŚ swoją część, natomiast mieszkaniec nie ponosi żadnego kosztu, tyle co zdjęcie i zawinięcie folią, położenie na palecie. A całym odbiorem, zagospodarowaniem zajmuje się już gmina.
Rozumiem. Czyli mieszkaniec zdejmuje, miasto zabiera.
Dokładnie tak.
Dobrze, dziękuję bardzo.
I mieszkaniec powinien wynająć firmę, która to ma uprawnienia do zdejmowania tego.
Dobrze, czy ktoś chciałby jeszcze zadać pytanie? Radny Grzegorz Chwiłot, proszę.
Panie Naczelnik, a jakie plany na ten rok? Gdzie Państwo aplikujecie albo gdzie już wiemy, że będziemy aplikować?
Proszę Państwa, oczywiście jesteśmy cały czas czujni, że tak powiem, czyli przygotowani i śledzimy wszystkie ogłoszone konkursy, natomiast musimy też mierzyć siły na zamiary, tak jak cofniemy się nawet kilka naszych spotkań komisji, czy też sesji wcześniej. Przygotowanych jest bardzo, bardzo dużo projektów na ten rok. Rozważamy aplikowanie do zintegrowanych inwestycji terytorialnych na drugi konkurs w ramach ścieżek. Tak? Tutaj Państwo poznaliście już koncepcję zagospodarowania ulicy Piłsudskiego. Ta część, która dotyczy budowy dróg rowerowych, w naszym zamierzeniu chcemy ją zgłaszać do ZIT-ów, aby pozyskiwać środki zewnętrzne. To jest jeden element. I wszystkie gotowe projekty ścieżek, które do tego momentu będziemy mogli zgłosić, będziemy starali się aplikować do ZIT-ów. Rozważamy kolejny projekt, kolejną budowę parku i jedź. Myślę, że to jest potrzeba w naszym mieście budowania parkingów, pozostawiania samochodów w markach, aby zachęcać mieszkańców do poruszania się komunikacją miejską. Zastanawiamy się nad kolejnymi projektami edukacyjnymi, natomiast te konkursy jeszcze nie są ogłoszone. Ruszają projekty termomodernizacyjne i też do takich projektów będziemy się przygotowywać. Mamy na względzie chociażby Centrum Aktywności przy ulicy Fabrycznej. Chcielibyśmy też pozyskać dofinansowanie zewnętrzne na ten obiekt, na to miejsce. Co jeszcze? Na pewno będzie częściowa termomodernizacja, czy możliwość pozyskiwania środków na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej. Myślimy o modernizacji archiwum, bo to jest jeden z naszych budynków, któremu bardzo by się przydało i ocieplenie, i wymiana systemu grzewczego. Jest tego bardzo, bardzo wiele. Oczywiście kolejny program, tak zwana schetynówka na rok 2017 już jest w przygotowywaniu, więc tych projektów jest bardzo dużo. Ja myślę, że sukcesywnie będziemy je również przedstawiali. Natomiast, tak jak wspomniałam, ponieważ przy większości tych projektów jest wymagany wkład własny, więc tu bardzo ostrożnie musimy też w tej chwili szacować nasz udział gminy, bo dużo naszych środków jest zaangażowanych. Musimy zrealizować te projekty, na które w tej chwili otrzymaliśmy dofinansowanie. Jest tego również dużo, więc będziemy na pewno Państwu przedstawiać kolejne propozycje i wnioski, do których startujemy.
Dziękuję bardzo. Natomiast proszę jeszcze mi powiedzieć, gdzie planowane są lokalizacje tych parkingów, które brane są pod uwagę? Oprócz tych, o których już wiemy, bo jak rozumiem, są jakieś kolejne. W związku z tym, gdzie mniej więcej one miały być zlokalizowane?
Plan dotyczy jednej lokalizacji. Byłaby ona w skrzyżowaniu ulicy Okulnej i Słonecznej, natomiast na ten moment ona jest rozważana, tak? Jest to kolejne miejsce, które będzie, jeżeli nasze plany dotyczące rozwoju komunikacji czy budowy dróg będą kontynuowane, będzie to kolejne miejsce, w którym będzie naturalne miejsce przesiadkowe, tak? I w tym miejscu chcielibyśmy zlokalizować taki właśnie parking Parkuj i Jedź, po to, żeby można było z tego miejsca kontynuować już komunikacją miejską, podróż do Warszawy czy w inne miejsce tutaj w okolicy.
Tak, proszę.
Ja chciałbym odpowiedzieć panu radnemu Szczepanowskiemu, ile mamy jeszcze budynków z eternitem. Nad mieszkaniami komunalnymi mamy w tej chwili jeden budynek. Czyli my sukcesywnie co roku są zdejmowany jest eternit i jest to zgłaszane później do Wydziału Ochrony Środowiska, żeby to zostało odebrane. W tej chwili został, jak mnie poinformował pan naczelnik, jeden budynek jeszcze.
Przepraszam.
Radny Szczepanowski, proszę.
Mam rozumieć, że tak, Straż Pożarna jest niekomunalnym budynkiem i ona jest poza... Straż Pożarna jest poza tymi budynkami. Jeden budynek komunalny jest jeszcze przykryty eternitem. Mieszkaniowy. Tam, gdzie mieszkańcy tak. Są.
Pan Marcin
Skrzyżak, jeszcze, na tak, jeszcze tutaj a propos wyjaśnienia odnośnie pytania tutaj pana radnego, o co będziemy aplikować. Oprócz tego, o czym mówiła tutaj pani naczelnik, my już w tej chwili mamy złożone dwa wnioski o dofinansowanie dwóch konkursów edukacyjno-plastycznych i jednego programu edukacyjnego, a na pewno będą jeszcze dwa wnioski, jeden na odbiór azbestu i jeden na remont rowu. To na 100% w tym roku. Czekamy teraz na ogłoszenie wyników przez WFOŚ odnośnie tych dwóch konkursów i programu edukacyjnego.
Dobrze, dziękuję. To jeszcze wszystko przed nami. Teraz się cieszymy z tego, co pozyskaliśmy. Pan radny Maciej Grabowski, proszę.
Ja bym chciał wrócić do tego parkingu. Parkuj i Jedź przy ulicy Słonecznej i Okulnej. Czy to będzie usytuowane ewentualnie oczywiście na tym gruncie, co zakupiliśmy bodajże w poprzednich latach? Czy to będzie tutaj bliżej dawnego hotelu tego robotniczego?
Konkretna lokalizacja będzie, będę mogła ją podać, jak że powiem ją sparametryzujemy, tak? Czyli będziemy widzieli, że możemy tym gruntem dysponować i można tą, ja podaję tą lokalizację w tej chwili w przybliżeniu. Ma ona być na skrzyżowaniu ulicy, no właśnie ulicy, skrzyżowanie Okulnej ze Słoneczną. Natomiast proszę dać nam chwilkę, tak, bo to wszystko jest też w przygotowaniu, żebyśmy mogli za chwilę Państwu przekazać szczegóły. No nie zawsze na każdym etapie mogę tymi szczegółami się podzielić.
No jeżeli to będzie tyczyło lat 15-16, to tak.
Dotyczy jeszcze raz tego tematu, czy w związku z tym może tam będzie jakieś linia autobusowa puszczona w Okulną? Czy to będzie po prostu w takiej dalekiej odległości od przystanków autobusowych?
Znaczy odpowiem w ten sposób, ponieważ w planach rozwoju miasta jest i to też pan burmistrz też mówi o tym wielokrotnie na sesjach czy na komisjach, że jest planowana rozwój komunikacji tak zwanej poprzecznej, tak, która żeby komunikacja miejska nie poruszała się tylko główną ulicą Piłsudskiego, ale była również skierowana w głąb Marek. Ulica Okulna jest taką arterią naturalną, tak, tym bardziej, że jeżeli powstanie tak zwana mała obwodnica Marek, czyli ulica Karłowicza, Modrzewiowa, Sobieskiego, jest to naturalna linia, która by nie łączyła chociażby z pętlą przy ulicy Legionowej, więc w planach jest to jak najbardziej. Jesteśmy cały czas przy bliskiej współpracy z Zarządem Transportu Miejskiego, natomiast na ten moment nie ma konkretów. Tak, nie powiem, że autobus powstanie w tym czy tym roku, natomiast w naszych planach bierzemy to wszystko pod uwagę. Wizja jest, tak? To jest, tak jak wspomniałam, naturalna kolejna arteria miasta, która nawet w tej chwili bardzo znacząco odciąża komunikację Piłsudskiego. Więc ja myślę, że to jest naturalny kierunek i naturalna linia, na którą powinno być w przyszłości skierowane komunikacja miejska, obsługa autobusowa. Nadmienię tyle, że w tej chwili projektowane ulice, m.in. Karłowicza, Modrzewiowa, Sobieskiego, zawiera te elementy, gdzie mogą być zlokalizowane przystanki autobusowe, więc jak najbardziej bierzemy to pod uwagę. Na ten moment nie mam takich szczegółów, które mogę powiedzieć, że tak, za chwilę taka linia będzie budowana.
Dobrze, dziękuję bardzo. Radny Szczepanowski, proszę.
Czy może nie w temacie ulic Modrzewiowej,
to jak w temacie, to...
Ale mam
w temacie poproszę.
W temacie Modrzewiowej to nie, ale mam jedno pytanie dotyczące też, bo o tym nie było mowy w ogóle. Nie mamy żadnego... Od kilku lat trwa dyskusja na temat konnych i Meksyku. Nie mamy na ten temat żadnych wiadomości, czy w ogóle coś w tym etapie coś się dzieje. I ja bym chciał też wiedzieć, bo może to nie jest związane bezpośrednio, ale czy jakieś prace są tworzone? Miały być tam studenci, coś robili na konnych, jakiś plan zagospodarowania
konnych. Panie Marku, rozumiem, aczkolwiek to chyba Meksyku. Nie temat na dzisiaj, nie wiem czy Państwo...
Nie wiem czy to jest ten, ale to jest temat, który tak samo dotyczy...
Temat tak rzeczywiście tak ciekawy, ale nie widzimy w naszych tutaj dokumentach takiej informacji, żeby zbiornik konny uzyskał jakąkolwiek informację, tą dotację. Słucham? Ale tak, to pewnie jest w... No ja odnoszę wrażenie, że jakieś tam się zadziały rzeczy przy tym zbiorniku. Być może to nie na jakąś wielką skalę. Panie Marcinie, czy jakaś informacja?
Tak jest. Było po pierwsze zagospodarowanie pielęgnacja zbiornika Meksyk, a druga inicjatywa dotyczyła ochrony herpetofauny w rejonie zbiornika konnej. W ramach obu inicjatyw było między innymi czyszczony teren wokół zbiorników, a w przypadku zbiornika konne był czyszczony jeden ze zbiorników, które były wytypowane do właśnie rozwijania tam tej naszej tutaj herpetofauny. Czyli żeby to siedlisko żab w tym rejonie się jak najbardziej rozwijało.
Moje pytanie, przepraszam, nie zmierzało w tym kierunku, tylko co będzie robione, bo ja dobrze pamiętam czyszczenie zbiornika konne, straż pożarna, ileś tam osób brało w tym udział, wędkarze, nie wędkarze, brało w tym udział. Jaki jest dalszy etap tego, żeby to przywrócić, jak to się mówi, dla społeczeństwa, żeby tam był, tak jak wędkarze chcą, żeby tam stworzyć, że oni zagospodarują dla wędkarzy te wszystkie pomosty, nie pomosty, że można tam było spędzać czas w normalnych warunkach miejskich, czyli takim tym, o to mi właściwie chodzi, bo to, czy... że było czyszczone, to ja byłem przy tym, nawet zawoziłem tam jakieś rzeczy.
Ale co w ramach innej akcji musiał Pan tam uczestniczyć? No nieważne. Jeżeli chodzi o samo zagospodarowanie zbiornika konne, dopiero po wybudowaniu tego kompleksu dydaktycznego możemy mówić na temat zagospodarowania tego terenu. W tej chwili jest to teren Mareckich Inwestycji Miejskich i inwestowanie publicznych pieniędzy w rejon, na którym od strony ulicy Wspólnej będzie budowa, no na razie mija się z celem.
Radny Szczepanowski.
Przepraszam, ale teraz ja już odpowiedzi nie rozumiem, bo dla mnie teren Mareckich Inwestycji Miejskich to jest nadal terenem miasta Marki, a nie...
Tak, tylko że no, po zakończeniu budowy chcemy przystąpić do zagospodarowania tego zbiornika.
Nie mamy żadnej wiadomości o tym, że będzie budowana szkoła, będzie cokolwiek robione, w jakim etapie, bo do tej pory nie mamy, czyli możemy czekać równie dobrze 10 lat, żeby albo i 15, za czym cokolwiek zostanie zrobione na zbiorniku konne, tak? A to już się ciągnie, to było, ja nie wiem, 6-7 lat temu.
Odnoszę wrażenie, panie Marku, przepraszam, że to nie temat dzisiejszego spotkania. Na pewno jeszcze wrócimy do zbiornika konnej, do szkoły, która ma powstać. Czy ktoś chciałby jeszcze zadać pytanie? Radna Lużyńska, proszę.
Ja mam pytanie do pani naczelnik w związku z tymi złożonymi wnioskami na 2016 rok. To jest taki wniosek drugi, na który, że tak powiem, chyba żeśmy nie przeszli procedury. Chciałam się zapytać właśnie, bo nie bardzo rozumiem. Tu jest napisane, że projekt nie przeszedł oceny formalnej z uwagi na skrócenie wymaganego w regulaminie opisu miejsca biura projektu. Nie bardzo rozumiem, o co chodzi.
Znaczy, ten opis jest może, tak, wyjaśnię. Nie przeszliśmy rzeczywiście tego projektu oceny formalnej. To jest jakby jedna z przyczyn, natomiast tak naprawdę przyczyna kluczowa jest zupełnie inna i pewnie Państwo będziecie troszkę zaskoczeni moją odpowiedzią. Otóż rozwijanie umiejętności kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w Markach, nie przeszliśmy tego projektu ze względu na to, że mamy zbyt wysoki poziom nauczania w naszych szkołach. To jest tak, że te zrównywanie pewnych, czy rozwijanie pewnych umiejętności, skierowanie do uczniów i do szkół z deficytami. Okazuje się, że nasze szkoły, bardzo się cieszymy, ale mają tak wysoki poziom, tak? Może w pewnych obszarach, bo tam dotyczyło, ten projekt dotyczył rozwijania kluczowych umiejętności matematycznych i językowych. Okazuje się, że może jedna szkoła czy dwie miałyby pewne deficyty, że tak powiem, tak? Kwalifikowałoby się, ale co do zasady, ten poziom nauczania u nas jest bardzo wysoki, tak? Poziom egzaminów dzieci klas szóstych jest bardzo wysoki również, najwyższy w powiecie, tak? Jak gdyby to troszkę przez odwrócenie. Pomoc jest skierowana do tych szkół, które mają największe problemy, więc jakby ta przyczyna, która jest tutaj podana, jest jak gdyby wtórna, pewnie czysto formalna, natomiast z takich przyczyn horyzontalnych nie wpisywaliśmy się, nie byliśmy po prostu grupą docelową. Uważam, że tak.
Też jestem za. Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciałby jeszcze zadać pytanie? Radny Szafrański, proszę.
Dziękuję, pani przewodnicząca. Pani naczelnik, mam takie pytanko. Ja sobie to podliczyłem, tak naprawdę wszystko zsumowałem, te pieniądze, które otrzymaliśmy, i wyszło mi bez mała 20 milionów złotych. Albo 22. Dlaczego? Dlatego, że w pozycji trzeciej, w punkcie 2.2 mamy dotację na 3 miliony plus dotacja z powiatu wołomińskiego 2 miliony. Znaczy, te 2 miliony było celowo nie wliczone w tą kwotę, czy nie? No bo to są jednak pieniądze, które otrzymamy z powiatu.
Tak, otrzymamy pieniądze z powiatu. Jeżeli mówimy akurat o tych 2 milionach, to jak Państwo pamiętacie, powiat pomaga nam w dofinansowaniu, także dofinansowuje ulicę Zygmuntowską-Zagłoby, natomiast my dofinansowujemy inne projekty czy inne przedsięwzięcia, tak jak szkoła, szpital, więc jak gdyby te pieniądze wracają, tak? Ja, że tak powiem, tu są zliczone pieniądze, które na pewno trafią do kasy budżetu miasta.
Tak, proszę, proszę pani.
Rozumiem, ale w takim układzie te pieniądze, które są podliczone, no załóżmy na te 20 milionów, nie liczymy tych 2 milionów z powiatu, czyli 20 milionów w sumie, które pozyskaliśmy ze źródeł zewnętrznych, to stanowi jakieś 11-12% naszego budżetu po stronie dochodów, już wliczając te pieniądze, które są tutaj określone, bo ostatnio szacowany był budżet w granicach 170 milionów złotych na ostatniej komisji budżetowej i na ostatniej sesji, z tego co pamiętam. Czyli to jest jakieś 11-12% sumy ogólnej dochodów. I teraz, czy może pani określić te 20 czy 22 miliony złotych, o których tutaj jest mowa, jaki to jest procent udziałowy w całych inwestycjach, w całych pieniądzach, które będą do wydania? No bo rozumiem, że to nie jest 100%.
Znaczy, to trzeba po prostu policzyć, tak? Mhm. To są pokazane dofinansowania, natomiast jeżeli mnie Pan pyta w odniesieniu do poziomu inwestycji ogółem, tak, no to po prostu trzeba policzyć i takie dane przedstawić, bo ich tutaj w tym momencie nie ma. Mhm.
No właśnie nie, niekoniecznie, dlatego że w niektórych pozycjach, szczególnie w Osiu, Pan Naczelnik umieścił tak naprawdę wszystko, dotacje, wkład własny i całkowite koszt zadania. Czyli mam prośbę, czy można by uzupełnić te informacje o coś takiego, te brakujące?
Tak, oczywiście, możemy to jak najbardziej uzupełnić, bo nie zawsze to jest dotacja 100%. Tak? W większości, szczególnie tych projektów inwestycyjnych, mamy wkład na poziomie 20%. I dobrze, uzupełnimy dla Państwa taką informację.
Świetnie, dziękuję. Dlatego jakby w tym kontekście chciałbym wrócić do tych 2 milionów powiatu łomieńskiego, czyli tak naprawdę trzeba to też umieścić w tych pieniądzach pozyskanych, no bo one co prawda wyjdą, ale to też wyjdą na innych inwestycjach. Dostaniemy dofinansowanie 1 000 000 zł, musimy dopłacić na przykład 60 tysięcy. Także ja sobie zapisuję, że jest to 22 miliony złotych ogólnie. Tak? Mogę tak sobie, że tak powiem, przyjąć?
To jeżeli umawiamy się w ten sposób, że Państwo chcecie to zobaczyć w odniesieniu do budżetu, tak? No to jest jakaś nowa informacja, która wymaga opracowania, tak? Bo rzeczywiście trzeba się pochylić odnośnie inwestycji, bo o czym mówimy, tak? Mówimy o dwóch kwestiach. Państwo macie pokazane w tej chwili dotacje, które dotyczą 2016 roku, natomiast trzeba je teraz, rozumiem, że przetransponować na rok 2017 w odniesieniu do budżetu, tak?
To znaczy nie, wie Państwo, te 11 czy 12% to i tak jest bardzo dużo, uważam, w porównaniu jakby w stosunku do tego budżetu, który w tej chwili mamy, to jest bardzo dużo. Natomiast brakuje mi tej informacji o tych, jaki to jest wkład tych pieniędzy.
Dobrze, to wkład własny tutaj gminy jak najbardziej uzupełnimy. Świetnie, to jest słuszna uwaga, dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Dobrze, dziękuję uprzejmie. Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. A ja mam jeszcze pytanie odnośnie tego parkingu Parkuj i Jedź. Usłyszeliśmy, że już niedługo będzie podpisana umowa i chciałabym zapytać się, kiedy zostanie oddany?
To ja może uszczegółowię moją wypowiedź. Mhm. W tej chwili trwa przetarg na wybór wykonawcy parkingu Parkuj i Jedź przy ulicy Dużej Sportowej. Procedura jest taka, tak, wyłonimy wykonawcę, podpiszemy umowę, parking będzie powstawał w formule zaprojektuj, wybuduj, a więc musi zostać na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego, który jest w tej chwili już opracowany, musi powstać szczegółowy projekt, wykonawca musi uzyskać wszystkie pozwolenia i rozpocząć budowę. Zgodnie z naszym projektem ZIT-owym, bo to jest projekt, który uzyskał dofinansowanie, powstanie tego parkingu jest przewidziane na ten rok. Czyli on do końca roku powinien już powstać i funkcjonować. Jak Państwo pamiętacie, to jest te parkingi, które mają również element wiatr rowerowych, biletomatu, miejsce do ładowania samochodów elektrycznych, toalety, monitoringu oczywiście miejskiego na parkingu.
Czyli wszystko, co jest potrzebne, jest. Dobrze, dziękuję uprzejmie. Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos i zadać pytanie naszym gościom? Nie widzę. Zamykam punkt 4. Przechodzimy do punktu 5. Sprawy różne. Też właśnie nie widzę. Zamykam punkt 5. Przechodzimy do punktu 6. Zamykam posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej. Bardzo dziękuję gościom za przybycie. Państwu również dziękuję. I zamykam. Dziękuję.